Rozpoczniemy od podziękowań dla matronek i patronów tego odcinka. Są to Projekt Foka, Wiktor Bernatowicz i Artur Markowski. Bardzo się cieszę, że to grono rośnie, sukcesywnie rośnie. Jeżeli chcielibyście dołączyć do osób wspierających podcast Wegaństwo, zapraszam na Patronite.
Welfarysta może powiedzieć, ach wy ewolucjoniści to jesteście z natury utopistami. Żądacie rzeczy, które nigdy nie będą akceptowane. W ogóle nie ma do tego dążyć, bo to jest utopia.
Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawi cię, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 83. odcinka pod tytułem Przewodnik po ruchu prozwierzęcym. Wkraczanie w nowe środowisko potrafi być całkiem stresujące. No, musimy sami wydeptać sobie ścieżkę i odnaleźć się w gąszczu niuansów, wewnętrznych sympatii, antypatii, czy po prostu różnic światopoglądowych. Dokładnie tak samo jest w świecie wegańskich aktywistów, którzy czasem się kłócą, często jednak zbijają piątki i wspólnie działają. Żeby prześwietlić ten wewnątrz wegański galimatias, zaprosiłem do rozmowy Dariusza Gzyrę, autora książki Dziękuję za świńskie oczy, jak krzywdzimy zwierzęta, wykładowcę akademickiego na kierunkach antropozoologia i prawa zwierząt, filozofa, aktywistę, no i weganina od prawie 25 lat. Darku, witam cię serdecznie w wegaństwie.
Cześć, bardzo ci dziękuję za zaproszenie.
Po raz kolejny się słyszymy, po raz kolejny się widzimy. Ostatnio, jak rozmawialiśmy, to było jeszcze przed Marszem Wyzwolenia Zwierząt i wtedy określiłeś się mianem pragmatycznego abolicjonisty, co no, jest samo w sobie interesujące, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Powiedz na początek, czy podejmiesz się tej roli przewodnika po ruchu prozwierzęcym?
Ja się mogę jej podjąć, też tradycyjnie się jej podejmuję, tylko że muszę ostrzec, że ona może mieć trochę wertepów i nie jest to prosta linia. Będziemy prawdopodobnie musieli czasem trochę kluczyć. Może się nie zgubimy, ale na pewno nie będzie tak łatwo.
No, bo to nie jest takie proste. Ja też jak zaczynałem gdzieś, bo to, że byłem weganinem sobie wcześniej, to tam jest jedno, ale jak zaczynałem gdzieś orientować się mniej więcej w tym świadku wegańskim, w tym gąszczu właśnie organizacji, to troszeczkę nie rozumiałem, skąd to wszystko, skąd te właśnie jakieś takie problemy w porozumieniu tam się czasami biorą. Ale dobra, żeby zachować w ogóle porządek tej rozmowy, ja ciebie poproszę najpierw o wyjaśnienie kilku pojęć, które niuansują nam organizacje aktywistyczne i w ogóle sposoby myślenia o samym weganizmie. Czy mógłbyś wyjaśnić, czym są welfaryzm, albo inaczej reformizm, i po drugiej stronie, czym jest abolicjonizm?
Wiesz co, wymieniłeś po prostu nazwy różnych typów czy nurtów działania na rzecz zwierząt, których się tradycyjnie używa, kiedy się myśli o tym ruchu społecznym. To jest jeden ze sposobów porządkowania jego zróżnicowania, ponieważ on jest zróżnicowany na bardzo wiele różnych znowu sposobów, chociażby dlatego, że zajmuje się bardzo różnymi grupami zwierząt w różnych sytuacjach. No i jeśli do tego dodamy to, że ludzie mają inne poglądy, inne możliwości, inne biografie, inne charaktery, to wychodzi nam okropny miszmasz i no, to, co wskazałeś, to jest próba z grubsza uporządkowania podstawowych nurtów działania na rzecz zwierząt pod kątem celu i strategii działania. Czyli mamy w tym klasycznym rozróżnieniu trzy podstawowe grupy w zasadzie, czyli ten welfaryzm, o którym powiedziałeś, to jest tradycyjna nazwa welfaryzm. Ja nie przepadam za tą nazwą, wolę zamiast tego mówić o reformizmie i to jest ta grupa dosyć duża, jeśli nie dominująca w ogóle grupa aktywistów czy osób działających na rzecz zwierząt, w ramach której to grupy nie sądzi się, żeby było naganne wykorzystywanie krzywdzące zwierząt w ogóle. Raczej się pyta o to, w jaki sposób je wykorzystywać. Czyli zadaje się pytanie, jak wykorzystywać, a nie czy wykorzystywać w ogóle. Nie ma tam takich postulatów, jakie mają abolicjoniści, czyli postulatów odejścia od krzywdzącego wykorzystywania zwierząt, prawda? Będzie to powiedzmy, ale to upraszczam naprawdę, to pewnie będziemy jeszcze niuansować za chwilę. Kwestia powiększenia klatek, zmniejszenia jakiejś opresji w ramach jakiejś formy wykorzystywania zwierząt. No, klasyczny reformizm. Reformujemy, ale nie znosimy systemu opresji. Nie likwidujemy go.
Czyli to jest walka o dobrostan, tak? Po prostu.
Tak, dobrostan rozumiany w takim starym, klasycznym sensie jako jakość życia, prawda? Od słabego, okropnego życia, którym którym się w zasadzie nie da żyć. To będzie takie życie, którym żyje, powiedzmy, zwierzę uwikłane w najgorszy rodzaj chowu przemysłowego. To jest takie życie, którym trudno jest w ogóle żyć. To jest właściwie jedno wielkie pasmo cierpienia i jest to jakaś skrajna część skali jakości życia. I w ramach tej skali oczywiście mogą być różne postawy. Niektórzy będą sądzili, że chów przemysłowy to jest rzecz naganna, inni będą sądzili inaczej, ale nie będą zadawali tego podstawowego pytania, czy w ogóle wykorzystywanie krzywdzące jest dobre czy niedobre, czy powinno istnieć w przestrzeni społecznej czy nie. No to są ci welfaryści rozumiani klasycznie, których ja będę pozwolić nazywał reformistami, dobrze? Czyli próbują reformować ten system, ale wcale nie chcą, żeby on przepadł. I teraz po drugiej skrajnej stronie będą ci, którzy chcieliby, żeby ten system opresji w ogóle przepadł kiedyś w przyszłości, pewnie odległej. Czyli to są ci, którzy sądzą, że powinniśmy zmierzać ku systemowemu odejściu, takiemu strukturalnemu odejściu od krzywdzenia jakichkolwiek zwierząt. Czyli zdelegalizować stopniowo wszystkie sposoby ich krzywdzenia, niezależnie od tego, dla jakich to się dzieje potrzeb, w jakich to aspektach się dzieje i tak dalej. No to będą ci klasyczni abolicjoniści. Oczywiście pewnie wiesz o tym i państwo, którzy słuchacie, wiecie, że do tego pewnie trzeba będzie przyporządkować tę postawę wegańską, która jest właśnie takim wyrazem abolicjonizmu w życiu codziennym, prawda? No weganie z definicji, powiedziałbym, sądzą, że nie powinniśmy krzywdzić jakichkolwiek zwierząt. Tak? To jest część definicji weganizmu. Więc to byłaby taka osobista praktyka abolicjonizmu. Okej. I teraz to mamy dwie duże grupy, ale oczywiście nie wszyscy się w nich mieszczą, no bo życie znacznie przekracza takie proste, sztywne podziały w wielu różnych dziedzinach i w tej też oczywiście. Więc znajdują się tacy, którzy mają inklinację ku abolicjonizmowi lub wręcz są abolicjonistami, ale jednocześnie dopuszczają niektóre reformy, prawda, jako metodę działania, bo sądzą, że na przykład reformy mogą ich przybliżyć do realizacji abolicjonizmu w przyszłości. Powiedzmy, powiększamy na jakimś etapie rozwoju społecznego czy zmiany społecznej klatki, ale właśnie z myślą po to, żeby kolejne powiększenia tych klatek doprowadziły ten system do upadku tak naprawdę. No i tych ja bym nazywał, ale to jest jeszcze nazwa, która nie jest specjalnie rozpowszechniona, choć nie ja jeden się nią posługuje w literaturze. Oczywiście bada się to w ramach studiów nad ruchami społecznymi. Jest trochę takich określeń, ja ten środkowy element, który łączy obie postawy, nazywam pragmatycznym abolicjonizmem. To o tym wspomniałeś na początku.
Okej, no bo świat no nie jest czarno-biały, no tutaj tak. To nie jest wielka tajemnica, którą tu odkrywamy i też mam wrażenie, że ten duopol idei, którym się tutaj cały czas posługujemy, to są takie rzeczy... Takie bardzo, bardzo skrajne i opozycyjne właśnie idee, ale troszeczkę odrealnione, jedna i druga, dlatego że nikt, wydaje mi się, że nie jest takim welferystą czy reformistą w pełnym tego słowa znaczeniu i abolicjonistą w pełnym tego słowa znaczeniu, no bo tak się chyba po prostu nie da, ale są organizacje, które uważają się za bardziej abolicjonistyczne i są organizacje, które uważają się za bardziej reformistyczne w tym wypadku. Co jedni zarzucają drugim?
Wiesz co, zanim odpowiem na to pytanie, to muszę się z tobą nie zgodzić, bo ta typologia, o której mówiliśmy, to nie jest jedyna typologia, powiedzmy, ale że ta, o której mówiliśmy, ona próbuje odzwierciedlić jakąś rzeczywistość, czyli nieprawdą jest twoje stwierdzenie, że nie ma welferystów. Istnieją to tacy po prostu welferyści, którzy jak najbardziej spełniają wszystkie te kryteria. Jest ich bardzo wielu. To są ludzie, którzy chcą, abyśmy dalej wykorzystywali zwierzęta na wiele różnych sposobów, ale jednocześnie nie zgadzają się z najbardziej drastycznymi sposobami wykorzystywania, prawda? Na przykład nie chcą, nie wiem, chowu przemysłowego, ale chcą kłów jako taki, prawda? Jakieś mniej intensywne sposoby użytkowania, brzydkie słowo, ale realistyczne bardzo, chcą zachować, prawda? Więc oczywiście, że istnieją welferyści i oczywiście, że istnieją abolicjoniści, przy czym ja to muszę niestety, Adrian, skomplikować, ponieważ tych abolicjonistów jest bardzo wielu różnych. Nie ma jednego abolicjonizmu. Są abolicjonizmy jedynie w liczbie mnogiej. One się różnią pod wieloma względami. Są tacy, i tutaj pewnie będziesz od razu miał takie skojarzenie z postacią Gary'ego Francione, amerykańskiego prawnika i filozofa, którzy nigdy w życiu nie zgodzą się na jakiekolwiek reformy. Zawsze chcieliby, żeby każde działanie na rzecz zwierząt miało taki sznyt, takie cechy abolicjonizmu, Takich osób jest tak naprawdę niewiele, ale możemy je widzieć. Ale są też tacy abolicjoniści jak ja, którzy sądzą, że w zależności od sytuacji możemy sięgnąć również po narzędzie reformy. Więc no nie jest tak, że nie istnieją tacy ludzie, którzy spełniają te kryteria. Oni istnieją, stąd jest ta typologia. I oczywiście, tak jak mówisz, tworzą się pewne obozy, które niekoniecznie potrafią ze sobą współpracować, a nawet dyskutować, bo oczywiście to jest pierwszy etap dyskusji, ewentualnie z której tej dyskusji mogłaby później wyniknąć jakaś współpraca. W każdym razie tego robić nie umiemy i jest to też znowu niestety właściwość ruchów społecznych, że często skonfliktowane obozy ze sobą nie potrafią rozmawiać i tak jak powiedziałeś, zarzucają sobie różne rzeczy nawzajem. Niektóre z nich są prawdziwe, niektóre są oczywiście bardzo złośliwe, mówiąc kolokwialnym językiem. Oczywiście abolicjonista może, i moim zdaniem jest to zasadne, to jest nawet dobry zarzut po prostu, zarzucać welfarystom, że wciąż popierają wykorzystywanie zwierząt, innymi słowy krzywdzenie. No ten zarzut jest okej, moim zdaniem. Ja rzeczywiście to zarzucam welfarystom. Nie powinno się tego robić, moim zdaniem, więc to jest ważny zarzut, ale oczywiście z drugą stronę też zarzuty mogą się pojawić. Na przykład welfarysta może powiedzieć, ach, wy abolicjoniści to jesteście z natury utopistami, żądacie czegoś, co jest po prostu społecznie niemożliwe, bujacie w obłokach, oderwaliście się od ziemi, żądacie rzeczy, które są po prostu nie tyle dzisiaj społecznie nieakceptowane, bo o tym to wszyscy wiemy, ale w ogóle nigdy nie będą akceptowane, bo nie ma do tego dążyć, bo to jest utopia, nie miejsce. Nigdy tam nie będziemy w tym miejscu. Oczywiście to też nie jest prawda, bo kiedy patrzymy na inne ruchy społeczne, bardzo często te odłamy ruchu społecznego, które były nazywane utopijnymi, jednak po wielu latach działania były w stanie osiągnąć swoje cele. Mówię tu na przykład o ruchu przeciwko niewolnictwie, prawda? Klasyczny przykład abolicjonizmu, który swego czasu był uważany za bardzo utopijny, ponieważ niewolnictwo było częścią tam kultury, ekonomii, no i w ogóle było po prostu częścią tam normalności, prawda, która wtedy panowała, ale jednak tę utopię stopniowo oswajano w ramach zmiany społecznej, w końcu niewolnictwo oficjalnie zniesiono. To nie znaczy, że zniesiono oficjalnie rasizm, bo tego nikt nie zrobi, ale przynajmniej oficjalnie zniesiono niewolnictwo.
Jedna rzecz, którą się zarzuca często abolicjonistom, przynajmniej o której się słyszy jako zarzut, to jest brak efektywności w działaniu. W sensie to, że jeżeli jesteśmy za bardzo radykalni w swoich poglądach, to dużo trudniej jest nam przekonać ludzi do tego, żeby faktycznie coś się zmieniło. A welfaryści, reformiści powiedzmy z kolei mówią, że dzięki temu, że działamy na miękko, robimy małe kroczki, coś, to wtedy ludzie powoli przekonują się do naszych idei. Czy w tym z kolei jest trochę prawdy?
Słuchaj, weźmy jeszcze raz tę nazwę, którą staram się promować, czyli i samą postawę oczywiście, którą nazwaliśmy pragmatycznym abolicjonizmem. I już to zaprzecza tej tezie. To znaczy ja twierdzę, że jak najbardziej da się połączyć pragmatyzm z takim dalekosiężnym myśleniem czy radykalizmem. Ja lubię słowa radykalizm, czyli z takim wyjściem, z zakwestionowaniem normy społecznej, wprowadzeniem opinii publicznej w jakiś rodzaj dyskomfortu, wymaganiem od niej więcej niż jej się wydaje, że jest w stanie zaakceptować w danym momencie. Są takie określenia, które mi pasują do radykalizmu. Ja bardzo lubię tego rodzaju działania. Uważam, że jest bardzo potrzebne społecznie. Więc nie jest tak, że abolicjoniści nie są pragmatyczni. Mogą mieć natomiast różną perspektywę czasową. W sensie to jest bardzo ważne, żeby rozróżnić, że pewne cele są krótkoterminowe, pewne cele są długoterminowe. I oczywiście można być pragmatycznym w tym sensie załatwiania bieżących spraw, prawda? Tak jak to na przykład robią welfaryści, czyli stosują te swoje małe kroki, reformują system, no bo na tyle system pozwala dzisiaj, prawda? I w tym sensie są pragmatyczni, bo wykorzystują wszystkie możliwości, jakie system w tej chwili daje. Ale można być też pragmatycznym w tym sensie długoterminowym. Taki pragmatyzm polegałby na tym, że przygotowujesz opinię publiczną do dalszych kroków. Jakby nie mówisz jej, okej, te reformy, które dzisiaj są możliwe, to jest wszystko, o czym marzymy, co planujemy, co byśmy chcieli widzieć w przyszłości. Bo przecież tak nie jest, chcemy znacznie więcej. I możesz przygotować opinię publiczną, jak mówię, stopniowo oswajać utopię. Umieszczać w kulturze, w dyskursie publicznym, w dyskursie medialnym taki komunikat, że te zmiany, które dzisiaj możemy wprowadzić, są po prostu niewystarczające. że z natury zwierząt wynika to, że te zmiany powinny pójść dalej, że one są zdolne do odczuwania, że cenią własne życie, że są kimś i nie czymś. I z tego wynika znacznie więcej, niż system jest w stanie dzisiaj przyznać. Więc to też jest pragmatyczne, z tym, że oczywiście nie jesteśmy w stanie dokonać ewaluacji takich działań teraz, czyli ocenić ich skuteczności, prawda? Bo to, że ja od 25 lat mówię o weganizmie, efekt tego działania okazuje się no, stosunkowo powoli, tak? Co z tego wynika? Widzimy na przestrzeni tego ćwierć wieku, że znacznie się przesunęliśmy w stronę mainstreamu z weganizmem. To jest postawa, która jest dzisiaj bardziej znormalizowana niż wtedy, kiedy ja zaczynałem, prawda? Ale trzeba było 25 lat, żeby się o tym tak naprawdę dobrze dowiedzieć. Prawdopodobnie potrzebujemy kolejnych dziesiątek lat, żeby osiągnąć następne długoterminowe cele, delegalizację kolejnych opresyjnych relacji człowieka z innymi zwierzętami. Nie jest łatwo dokonać ewaluacji i ten zarzut, który czasem się wysnuwa przeciwko abolicjonizmom, że nie jesteście skuteczni, jest w tym sensie bezsensowny, prawda? Nasza skuteczność okaże się prawdopodobnie w przyszłości.
Okej, mówisz o tym, że to jest taki uproszczony podział na reformistów, tak, i abolicjonistów, ale czy gdybyśmy go trochę zniuansowali i skomplikowali, to dalej na tej osi takiej ideowej, to z jednej strony mielibyśmy właśnie reformizm, a z drugiej strony abolicjonizm, czy to wyglądałoby jakoś zupełnie inaczej?
Wiesz co, na pewno ten podział na osoby, które godzą się na krzywdę zwierząt lub te, które nie godzą się na krzywdę zwierząt, zawsze będzie zachowany. Mhm. Moim zdaniem to jest bardzo rozsądne tak to oceniać, no bo to jest fundamentalna różnica, prawda? Już nie mówię, że różnica w wizji świata, ale po prostu inna aksjologia, inny system wartości, prawda? Ja cenię życie zwierząt, cenię jakość ich życia za życia i to, żeby to życie było kontynuowane chciałbym, ale są osoby, które mają inne poglądy, no i ta przepaść jest nie do zasypania. To zawsze będą inne poglądy. Spróbuj sobie to odnieść do relacji międzyludzkich, prawda? Łatwiej będzie to zrozumieć. Są ludzie, którzy uważają, że innych ludzi można z jakichś powodów krzywdzić, czy wykorzystywać instrumentalnie i tak dalej, albo tacy, którzy uważają, że raczej powinniśmy zabiegać o realizację praw człowieka, praw obywatelskich, dążyć do równości płci, wyznań i to wszystko, o czym dobrze wiemy. Oczywiście te postawy nie dają się uzgodnić, prawda? Ale my jesteśmy w przypadku wykluczenia zwierząt w bardzo specyficznej sytuacji i innej niż w przypadku wykluczeń dotyczących ludzi. Mianowicie wykluczenie zwierząt jest wykluczeniem zupełnie totalnym, tak głębokim, że ja to nazwałem swego czasu takim tkwieniem w bagnie. Źle to nazwałem, nie powinienem kojarzyć bagna z czymś złym automatycznie, bo to nie musi tak być. No. Ale nazwałem to tak obrazowo swego czasu i przywołuję to teraz, żeby przypomnieć. I oczywiście z bagna nie wychodzi się nigdy czystym. Zawsze coś na tobie zostanie. I to jest miejsce wtedy na ten pragmatyczny abolicjonizm, czyli myślenie długoterminowe, przygotowywanie opinii publicznej pod tak zwane wyzwolenie zwierząt, kiedy będziemy je traktować po partnersku i to będzie częścią myślenia państwowego, instytucjonalnego, prawnego i tak dalej. No ale teraz często musimy się godzić na różnego rodzaju kompromisy i przynajmniej niektóre reformy popierać po to, żeby torować drogę ku przyszłym zmianom, prawda, większym.
Tak, prawda, tylko tak się zastanawiam cały czas jeszcze nad jedną rzeczą. W związku z tym, że tych praw zwierząt no tak raczej nie ma niż są. W związku z tym, że no tutaj jesteśmy w takim bagnie, o którym wspomniałeś, to czy to tak naprawdę ma takie duże znaczenie? Czy ktoś jest bardziej za reformami tam gdzieś tam, za wykorzystywaniem zwierząt, ale w mniejszej formie? Czy ktoś jest właśnie abolicjonistą? Skoro i tak jesteśmy na takim etapie, że wszystkie działania sprawiają, że możemy wspólnie trochę pomóc zwierzętom, a dopiero dalej te nasze drogi będą się rozchodzić i będziemy dalej się zastanawiać nad tym, co dalej się dzieje. Czy to nie jest tak, że wszyscy póki co jeszcze gramy do jednej bramki, a dopiero jak świat się trochę zmieni, to będzie miejsce na to, żeby walczyć o większe idee?
Nie, dlatego że my dzisiaj tworzymy przyszły świat. Po prostu w każdym momencie, poprzez tę rozmowę, którą teraz odbywamy i to, co za chwilę będziemy robili po tej rozmowie, tworzy przyszły świat. I ma wielkie znaczenie, w jaki sposób te reformy będziemy wprowadzać, jaki przekaz będzie im towarzyszył, czy będzie zamykał na inne, kolejne przyszłe zmiany, czy będzie na nie otwierał. Prawda? Czyli następna myśl, która jest, byłaby ważna i do zapamiętania, że ten reformizm można robić lepiej lub gorzej. Przykład, podam ci konkretny przykład, może to będzie łatwiej zrozumieć. Kampanie na rzecz wycofywania jajek trójek w domyśle zawierają myśl, że należy je zastąpić na przykład jajkami dwójkami, prawda? Nie ma tam myśli, że absolutnie wyłącznie zerówkami albo brakiem jajek, prawda? A raczej mamy tu taką zamianę na ten następny szczebel, czyli jajka dwójki. I oczywiście to, w jaki sposób się to dzisiaj robi, moim zdaniem jest nie do przyjęcia. Często stosuje się tutaj dużo różnych manipulacji polegających na tym, że przedstawia się na przykład tę zamianę jako taką fundamentalną zamianę od czegoś bardzo złego do czegoś bardzo dobrego albo akceptowalnego. Tymczasem zamiana trójek na dwójki to jest zamiana jednego rodzaju chowu przemysłowego na inny rodzaj chowu przemysłowego. No wiesz, ale takiego przekazu nie ma, prawda, w ramach tych kampanii. I często ilustracją wizualną tych kampanii, zauważ, jest z jednej strony potępienie trójek jako najbardziej tej opresyjnej metody hodowli, ale z drugiej strony masz obraz kury, która jest na przykład skąpana w zielonej trawie, w zieleni na tle błękitnego nieba.
Tak, to jest manipulacja.
To nie jest rzeczywistość chowu na rzecz jajek dwójek. To jest manipulacja. Moim zdaniem jest to nie do przyjęcia. Ja bym sobie na coś takiego nie pozwolił. Raczej uwzględniłbym w tej kampanii jakiś element otwierający, czyli taki boczny przekaz bym do tego dodał, że tak naprawdę we współczesnym świecie, w Polsce do roku 2023 naprawdę zrobienie sobie posiłku bez użycia jakichkolwiek ptasich jajek jest możliwe, może być smaczne, satysfakcjonujące, jest coraz wygodniejsze, wcale nie polega na porzuceniu radości jedzenia. Wiesz, tego przekazu oczywiście nie ma. W ogóle, nawet odprysków tego przekazu nie ma w tych klasycznych kampaniach zamieniających jeden rodzaj krzywdy na drugi rodzaj krzywdy. I to jest według mnie sposób, ułomny sposób wprowadzania reform.
Rozumiem. Wydaje mi się, że punkt wyjścia w tym myśleniu jest jednak taki, że cierpienie może być większe albo mniejsze i lepiej, żeby było mniejsze, bo potem możliwe, że będzie jeszcze mniejsze, nie? Na tej zasadzie. To, czy powinniśmy wartościować cierpienie, to jest w ogóle zupełnie, zupełnie inna sprawa. Aczkolwiek, jeżeli miałbym tylko wybór, czy trzymać kury w bardzo małych klatkach, czy w trochę większych klatkach, oczywiście wolałbym, żeby w ogóle nie były w klatkach, nie? Ale jeżeli miałbym wybór, to wolałbym, żeby miał większe, wiesz, na tej zasadzie. I podejrzewam, że to jest ten tutaj punkt wyjścia. Ale powiedziałeś o manipulacji. Ta manipulacja to jest w ogóle bardzo ciekawy punkt rozmowy, bo naszej rozmowy, dlatego że jak czytałem książkę Jak stworzyć wegański świat Tobiasa Linerta, to tam było dużo przykładów właśnie drobnych reform, które miały prowadzić do wegańskiego świata, ale mam wrażenie, że duża część z nich polegała troszeczkę na manipulacji. Na tym, żeby na początku przyzwyczaić tych nieświadomych ludzi niczego do tego, że może być troszeczkę lepiej, że może się da, a potem wpędzić ich w pułapkę w cudzysłowie weganizmu. Czy tego typu podejście, takie traktujące ludzi w taki sposób, jakby nie byli sami, jakby nie dało się ich przekonać do moralnych wartości, uważasz, że jest w porządku?
Wiesz co, proces zmiany społecznej wymaga niestety, znów nie jest procesem czystym. To znaczy wymaga niestety zarządzania kimś drugim. To jest jakiś rodzaj sprawowania władzy. To znaczy, kiedy ruch prozwierzęcy chce zmienić świat, chce mieć wpływ również na innych ludzi i ich sposób myślenia. Ten element jest w zasadzie nieunikniony. No na tym polega zmiana społeczna. Chcesz kogoś drugiego zmienić. Oczywiście możesz to zmienić w sposób bardziej przemocowy, mniej przemocowy, bardziej manipulatorski lub mniej manipulatorski. Ja nie twierdzę, że dobrym sposobem jest zawsze na zasadzie gry w pomidor mówić wyłącznie go vegan w każdej sytuacji życiowej i traktować to hasło jako uniwersalny wytrych, bo tak oczywiście nie jest. No jestem realistą i rozumiem, że świat jest zniuansowany, ale czasem i to narzędzie powinno być wykorzystywane na różne sposoby. Wiesz co, chciałbym jeszcze, jeśli mi pozwolisz, wrócić do, bo to powiedziałeś zupełnie fundamentalną znowu rzecz, że cierpienie można stopniować. No z tego to wszystko wynika, ale wiesz, to dotyczy również relacji międzyludzkich. Chciałem, żebyś sobie wyobraził taką sytuację, że jesteś gdzieś tam zamknięty w jakiejś kolonii karnej, gdzie masz kontrolowany każdy aspekt życia i powiedzmy ruch społeczny działający na rzecz poprawy twoich warunków może wyłącznie sprawić, że będziesz miał raz w tygodniu możliwość wyjścia z celi, prawda? Albo odrobinę lepsze jedzenie dostaniesz. Oczywiście twój status niewolnika w zasadzie i osoby poddanej skrajnej opresji się nie zmieni, ale będziesz miał niektóre elementy życia odrobinę poprawione. Oczywiście z twojej perspektywy, i to jest również moja perspektywa, jak sobie próbuję siebie wyobrazić w takiej sytuacji, wolałbym taką sytuację. Wolałbym nawet małą zmianę, każdą zmianę przyjąłbym, która pomogłaby mi trochę. Więc stąd moim zdaniem z takiego prostego zrozumienia własnych reakcji na takie sytuacje wynika to, że powinniśmy jednak popierać nawet te małe reformy, prawda? W przypadku zwierząt, bo one prawdopodobnie, gdyby miały możliwość wyboru, również wybrałyby cokolwiek, co poprawia trochę ich jakość życia i zmniejsza ich cierpienie na tym skali cierpienia, o którym mówiłeś, prawda? Z tego bardzo wiele wynika, bo moim zdaniem wynika obowiązek uwzględniania reform przez abolicjonistów jako dobrego narzędzia zmiany społecznej, prawda? Tak bym chciał do tego jeszcze wrócić i to podsumować. Nie wiem, czy to było jasne.
Tak, myślę, że było jasne. W ogóle też chciałbym, żebyś wiedział jedną rzecz, że generalnie te pytania, które ci zadaję, one nie są do końca odzwierciedleniem moich poglądów. W sensie staram się dopytywać, żeby wyjaśnić pewne kwestie i jakby sprawić, żeby one były po prostu bardziej przejrzyste, bo no ja ostatecznie to bardzo bym chciał zobaczyć świat, w którym zwierzęta nie cierpią, a nie cierpią mało, nie? Więc wiesz, to tak jako taki punkt wyjścia, jeżeli chodzi o drogę do tego celu, no to tutaj nie mam gotowych odpowiedzi, ale myślę, że nikt z nas nie ma gotowych odpowiedzi.
Tak, ale wiesz, dobrze jest umieć przyjąć perspektywę kogoś innego, czy wyjść poza własny sposób myślenia w tym sensie, że widzisz, ja akurat zostałem weganinem dosyć dawno temu, dlatego że trafiłem na kogoś drugiego, kto był bardzo rozsądny i potrafił mnie przekonać, użył dobrych słów, podpowiedział dobrą lekturę, był nieprzyjemny, ale w taki sposób, który mnie motywował. No, spotkałem na szczęście na swojej drodze takich ludzi. I pewnie było wiele takich czynników, które sprawiły, że mi się to udało. Wielu innym się nie udało. Ci ludzie byli w innym punkcie. Trzeba o tym pamiętać. To, że tobie się udało, nie znaczy, że każdy ma dokładnie taką samą trasę do przejścia i mu będzie tak samo łatwo jak tobie. Trzeba to po prostu uwzględnić. I dla niektórych osób niestety tak jest. To jest smutna konstatacja, ale tak jest. Jedynym ruchem, jakie mogą może zrobić w tym momencie, jedyne możliwości, jakie ma, to jest zamiana trójek na dwójki. To jest straszne. Ale są tacy ludzie, dla których to jest szczyt możliwości na dziś. Możemy na to narzekać i powiedzieć, ależ ten świat jest straszny i zepsuty i zwierzęta mają tak strasznie źle przez to. I to wszystko jest prawda, ale bądźmy realistami, tak jest. Zróbmy test ulicy, wiesz? Jest takie coś jak test ulicy. Wychodzisz z czymś, co się wydaje bardzo słuszne i w zasadzie w twoim przypadku to doskonale pasowało. Idziesz z tym do kogoś drugiego, kto jest po prostu spotkaną randomowo na ulicy osobą i mówisz mu to, czy jest na to gotowy. Większość osób powie, że nie. Z różnych powodów. Ludzie nie mają nad tym kontroli. Naprawdę nie mogą być weganami niektórzy. Nie w sensie fizjologicznym, bo w tym sensie większość może. W sensie psychologicznym, różnych blokad, które mają. Niewiedzy, prawda, na ten temat. Jakichś lęków. Albo
Albo wyparcia też, nie? Pewne rzeczy.
Ale też braku predyspozycji takich społecznych. W tym sensie, że nie każdy lubi być osobą, na którą się publicznie zwraca uwagę. A wiesz, wybory wegańskie często zwracają uwagę innych, prawda? Od razu zaczynają się pytania, jesteś tym odmieńcem, kimś innym. Ja to dobrze znoszę, ja z tego czerpię siłę. Okej, ale no, społeczeństwo nie składa się z klonów mojej osoby, tylko z innych osób, po prostu, których perspektywę zawsze trzeba brać pod uwagę.
Tak, bo powiem ci, że widziałem ostatnio reklamę produktów wegańskich przy okazji, ale o których mówiono, że są roślinne i Nie wiem, czy to jest bardzo przesycone ideą, ale tak czy siak to chodziło o takie gotowe dania, gotowe obiady. Gość mówił o tym, że super, że ma opcję jedzenia tych posiłków, bo dzięki temu może jeść tam w 30% roślinnie w ciągu dnia, nie? Bo cały jeden posiłek sobie wymienia na rzeczy ten. I to jest, wiesz, na rzeczy roślinne, wegańskie. I to jest już jakby działanie zdecydowanie na korzyść, ale bardzo niebezpośrednie. Dlatego też myślę, że mówienie o tym aspekcie bardziej ekologicznym niż prozwierzęcym, po prostu niż o kwestiach moralnych, też może tutaj na niektórych działać i to może być skuteczne i myślę, że nie każdy czuje kwestie zwierząt po prostu, nie każdy jest na tyle empatyczny. Tak po prostu trochę smutne jest, ale tak mi się wydaje, że wiesz, że ludzie mogą sobie zdawać sprawę z cierpienia, ale stwierdzić, że to nie jest ich świat, to nie jest ich problem.
Oczywiście, że to jest smutne. Jest to bardzo smutne, no po prostu, bo z tego się bierze ten ogrom cierpienia, który dotyka nas codziennie, ciebie jako weganina, mnie jako weganina, wiemy o tym doskonale, ale naprawdę trzeba pamiętać, że ludzie nie mają kontroli nad sobą do końca, wiele rzeczy mają poblokowanych i przed nami jeszcze ogromna praca, żeby te blokady osłabić albo znieść. I to jest dosyć długi proces i chyba nie byłoby dobrze, gdyby wiedząc o tym, że że brak weganizmu u danej osoby nie wynika z jej złej woli, ale po prostu z ograniczeń jakichś i blokad. Jeśli się coś takiego wie, to po prostu nie traktuje się tej osoby jako wroga przede wszystkim, tylko jako potencjalnego sprzymierzeńca, kogoś, komu się po prostu raczej chce pomóc, niż go skarcić za to, że nie jest weganinem, prawda?
Mhm. Tak, wiesz, w tym kontekście ja mam taki troszeczkę wewnętrzny problem z ludźmi, którzy promują dietę planetarną, która, no ostatecznie wiesz, dla zwierząt w sumie jest w porządku, no bo w części przynajmniej, tak, ale generalnie jakby ograniczamy jedzenie mięsa, idziemy do przodu, ale ta idea jakby, wiesz, to nie jest to, nie? Po prostu i trochę, ja jakby rozumiem celowość i tak dalej, ale trochę mnie to wewnętrznie gryzie. Nie wiem, czy ty też masz tak, jeżeli słyszysz o diecie planetarnej.
Ja tak niewiele słyszałem o diecie planetarnej, że na szczęście nie jestem bardzo pogryziony przez dietę planetarną. Patrz, udało mi się. Ale wiesz co, jeszcze w związku z tym, że tu mam lukę i nie chciałbym się bardzo na ten temat wypowiadać, chętnie wrócę do jednego wątku, który poruszyłeś, czyli do tych innych możliwych motywacji, które ewentualnie mogą doprowadzić do takiego trwałego weganizmu ludzi. Mówiłeś o tym, że to mogą być motywacje środowiskowe, prawda? Argumenty na rzecz, przeciwko zmianom klimatycznym i tak dalej mogą działać. Faktycznie tak jest. To wszystkie badania pokazują, że to jest jeden z ważnych motywatorów, również motywatory zdrowotne albo estetyczne na przykład, nie? Związane z jedzeniem roślinnym. I teraz pragmatycznie, bardzo rozsądnie byłoby uznać, że wszystkie mają do spełnienia jakąś rolę po prostu. Pozostałoby wyłącznie, no bo skoro ludzie do weganizmu dochodzą różnymi ścieżkami, no trudno by było uznać za sensowne blokować którąś z tych ścieżek. Wszystko, co trzeba by było zrobić, to podpowiadać wszystkim osobom, które przyszły ze wszystkich kierunków tego świata do weganizmu, że ten etyczny aspekt weganizmu jest po prostu najważniejszy. Że on jest w zasadzie jedynym niepodważalnym. Prawda? Mm-hmm. I że jest najtrwalszy, więc jeśli chciałbyś, to też wynika z badań, jeśli chciałbyś być weganinem faktycznie na dłużej, badania pokazują, że powinieneś mieć takie przekonania etyczne po prostu, a nie jakieś inklinacje ku egoistycznym jakimś tam ruchom prozdrowotnym, prawda, diety roślinne.
Prozdrowotnym tak, planetarnym to też nie do końca są takie egoistyczne, ale czy uważasz, że weganizm niekoniecznie musi się wiązać z postawą moralną? W sensie weganizm sam w sobie z definicji troszeczkę jest etyczny.
Tak, ale praktyka weganizmu, czyli dieta roślinna, może być już motywowana różnie, prawda? Mm-hmm.
Tak,
oczywiście weganizm jest znacznie czymś, to już jest truizm, no, zupełny. Czymś więcej niż sama dieta, jest to pewien spójny system przekonań dotyczących rzeczywistości, głównie relacji człowieka z innymi zwierzętami, są zdolne do odczuwania, tak, ale częścią jego są kwestie żywieniowe i te są przyjmowane przez ludzi, no, poprzez różne ścieżki dojścia, w tym te środowiskowe i zdrowotne.
Dobra, ale wróćmy sobie wtedy jeszcze do samego abolicjonizmu, bo mówiłeś o tym, że abolicjoniści na 100% są, istnieją i mają swoje bardzo radykalne podejście do tematu. Czy nie uważasz, że to podejście, tak bardzo zaborcze, niepragmatyczne zupełnie, jest trochę naiwne? Właśnie takie bardzo, bardzo idealistyczne, ale zupełnie jakby niemożliwe w tej formie do spełnienia?
Ten abolicjonizm, który wyklucza reformy jako narzędzie zmiany społecznej, jest moim zdaniem niekorzystny dla ruchu pozwierzęcego, a przez to dla zwierząt. Tak mogę powiedzieć na pewno. Nie jestem abolicjonistą typu takiego, jaki to abolicjonizm reprezentuje Gary Francion. Nie jestem francjonistą. Czyli dopuszczam reformy, dopuszczam tak zwane kampanie jednotematyczne, kiedy zajmujemy się głównie jednym aspektem wykorzystywania zwierząt. Godzę się na to wszystko, ale więc taki abolicjonizm jest dla mnie nie do przyjęcia, jest kontrproduktywny i powinno być go jak najmniej, chociaż powinien istnieć moim zdaniem, bo też może być ciekawym przyczynkiem do dyskusji, może poszerzać wyobraźnię społeczną i tak dalej. Ale ten abolicjonizm, który ja preferuję, to jest ten pragmatyczny, który jest rozsądny, jest wykonalny już dzisiaj. Przede wszystkim ten, który prezentuje Gary Francion, jest moim zdaniem niewykonalny. W zasadzie niewiele pozostaje do zrobienia, jeśli się ma tak skrajne poglądy, jak on, jedynie rozmawiać z ludźmi o tym, że powinni być weganami. No ale wiesz, to jest tak, jedno narzędzie, które działa, jak wiemy, bardzo średnio.
Tak, no i mam wrażenie też, że to takie podejście nie za dobrze działa na psychikę osoby, która w tym nurcie postępuje, dlatego że cały czas siłą rzeczy czujesz bezsilność, no bo to się nie zmienia i jesteś po prostu w świecie, który jest całkowicie przeciwko tobie i nie masz żadnej sprawczości. Znaczy minimalną sprawczość może w ten sposób. Ale no to już przy bardzo skrajnym podejściu. Pragmatyczny abolicjonizm to jest to, pod czym ty się podpisujesz, a jeżeli miałbyś porównać pojęcie pragmatycznego abolicjonizmu z efektywnym altruizmem, to w jaki sposób? Czy to w ogóle gdzieś jest tożsame?
No niezupełnie. Wiesz, trochę o tym wspomnieliśmy, o tych możliwościach ewaluacji działań. Nie, że jak masz coś, co daje się załatwić w tej rzeczywistości, jakaś reforma, prawda, na którą powiedzmy system z oporami, ale się zgadza. No niech to będzie zakaz powiedzmy przemysłu futrzarskiego, prawda? No trwają jeszcze boje, ale już wiemy, że to w zasadzie jest wygrane, to jest kwestia czasu. To się w ogóle wszędzie dzieje naokoło, różne tam państwa niedaleko i troszkę dalej już to zniosły, ten rodzaj eksploatacji zwierząt. Wiemy, że to się za chwilę zdarzy. System się głupio opiera, jest z tego wiele ofiar, no ale okej. I w ramach efektywnego altruizmu łatwo takie kampanie futrzarskie ocenić jako efektywne bądź nie, prawda? I teraz przechodzimy do segmentu abolicjonistycznego, myślenia o przyszłym lepszym świecie, w którym zwierzęta nie będą systemowo krzywdzone. Nie możemy dokonać takiej ewaluacji. W związku z tym efektywny altruizm jakby z natury rzeczy, z definicji nie będzie sięgał tych rejonów abolicjonizmu. On może narzekać, efektywni altruiści często narzekają na abolicjonistów, jednocześnie nie mają żadnych narzędzi oceny efektywności ich działań, rozumiesz? Ponieważ tak, często są działania długoterminowe. W związku z tym trudno by powiedzieć, że abolicjonizm jest efektywnym altruizmem, tak jak on jest dzisiaj rozumiany. Efektywny altruizm to jest taka specyficzna postawa, w ramach której wpisujesz w tabelki, kwantyfikujesz bardzo często swój postęp, ile wydałeś na ulotkę, która przyniosła takie i takie znaczenie, tam zmianę społeczną. Wiesz, to jest wszystko takie zmatematyzowane bardzo, prawda? Takie, żeby uchwycić twój sukces, jeszcze w dodatku w liczbach, to wtedy już jest super. Oczywiście w przypadku działań abolicjonistycznych nie mamy w ogóle takich możliwości. W związku z tym to nie jest oczywiście postawa tożsama, ale można mówić o efektywności abolicjonizmu, tylko na trochę innych zasadach, prawda?
Tak, tak.
Można
tak.
też mówić, jeszcze raz to powtórzę, o pragmatyce abolicjonizmu. To jest postawa bardzo realistyczna, pragmatyczna i może być efektywna, ale nie jest to efektywny altruizm, tak jak go dzisiaj rozumiemy.
Troszeczkę powiedzieliśmy też o tym wcześniej, że nie u każdego ten punkt wyjścia jest punktem wyjścia moralnym po prostu, tak? Czyli z punktu widzenia etyczności, ale jako weganie, którzy mają te zwierzęta zawsze z tyłu głowy i walczą o pełne wyzwolenie zwierząt. Jak myślisz, a może inaczej, jak ty odbierasz ludzi, którzy właśnie za punkt wyjścia obierają coś innego niż moralność? Czy w związku z tym powinniśmy, wiesz, popierać na przykład WWF i ich owocne działania na rzecz zwierząt, ale jeżeli wiemy, że popierają rybołówstwo, zrównoważone, ale rybołówstwo.
Chyba znowu muszę powiedzieć to samo, to znaczy wszystko zależy, jak ten przekaz jest podany. Na przykład przekaz WWF, który bezpośrednio i otwarcie zachęca do konsumpcji ryb, jest moim zdaniem nie do przyjęcia. Bo z tym jako abolicjonista się nie mogę zgodzić. Prawda? Mhm. Rozumiesz, to wynika jakby z moich podstawowych założeń. Gdyby ten przekaz był sformułowany inaczej, dawałby ludziom również informację o tym, że mogą nie jeść ryb, jest to zupełnie możliwe, twoje zdrowie nie podupadnie, będziesz usatysfakcjonowanym konsumentem nadal, jeśli chcesz. Tego przekazu oczywiście w działaniach WWF-u nie ma. Nie ma takich, w wielu różnych zresztą organizacjach nie ma tego przekazu niestety.
No właśnie, bo to jest trudne, że z jednej strony mamy organizację, która, no ona zrobiła bardzo dużo dla zwierząt, dla dzikich zwierząt naprawdę, naprawdę sporo i parki, które powstały, rezerwaty różnego rodzaju, tablice informacyjne chociażby w Nepalu i w różnych innych miejscach. To jest świetna sprawa, ale tak jak miałem kiedyś okazję rozmawiać też zresztą w tym podcaście z przedstawicielką WWF-u i jak zeszliśmy właśnie na temat samego rybołówstwa i na temat tego, co oni proponują, to tutaj kompletnie nie mogliśmy się zgodzić. Wiesz, zacząłem przeglądać ich stronę, a tam były przepisy na ryby w różnych formach, nie? I wiesz, to kurczę, to jakby... Trochę mi ten taki obrazek, wiesz, idealnej organizacji runął, ale to z mojego punktu widzenia oczywiście, bo właśnie nie można im zabierać tego, że jednak dużo dobrego w tym wszystkim.
Słuchaj, wiesz co, WWF nie jest jedyną organizacją, która tworzyła poradniki jedzenia niektórych ryb. Greenpeace jest drugą taką organizacją. Pozdrawiam tutaj Greenpeace oczywiście. Klub Gaja to swego czasu robił. Jest to niestety coś, co się dzieje. Nie powinno tak być oczywiście, ale chcę jeszcze coś zauważyć. Faktycznie ludzie potrafią zajmować się, i to jest właśnie ten jeszcze jedna forma skomplikowania tej układanki, potrafią zajmować się dosyć skutecznie wybranymi zwierzętami, nie myśląc w ogóle o krzywdzie innych. I to jest taki wzór, który ciągle odnajdujemy. No właśnie, ktoś zajmuje się zwierzętami tak zwanymi dzikimi, żyjącymi w środowisku przyrodniczym, jest naprawdę nieźle im pomaga w jakichś tam aspektach, prawda? Trudno do tego się przyczepić, ale jednocześnie no, zupełnie nie jest w stanie zrozumieć opresji zwierząt tak zwanych gospodarskich, czy nie rozumie problemów związanych z udomowieniem, prawda? Czy z kontynuacją relacji z psami, kotami i tak dalej. To też są przecież bardzo problematyczne relacje pod wieloma względami. Albo inne środowisko, osób działających na rzecz koni na przykład, tak zwani koniarze, oni mają już swoją nazwę, nie tak jak psiarze czy kociarze. To mogą być osoby, które zupełnie nie rozumieją wykorzystywania zwierząt, nie wiem, w chowie przemysłowym na przykład. Albo, nie wiem, również zwierząt zabijanych czy tam krzywdzonych, a żyjących w środowisku przyrodniczym. Więc to niestety jest jeden z wzorów naszych relacji z zwierzętami, że one są takie uporządkowane wyłącznie wybiórczo. I moim zdaniem to jest bardzo złe i mądry ruch prozwierzęcy zawsze starałby się znajdować połączenia pomiędzy sytuacją różnych grup zwierząt. To się wydaje bardzo rozsądne, bo natura tych zwierząt jest bardzo podobna. Co przez to rozumiem? No one są po prostu zdolne do odczuwania, są podmiotami, kimś, nie czymś. Tylko są w różnych relacjach z ludźmi i nie ma mowy o sprawiedliwości, jeśli będziemy obejmowali nią tylko wybraną grupę zwierząt. Więc jeśli traktujemy ruch prozwierzęcy jako ruch sprawiedliwości społecznej, on musi po prostu zajmować się wszystkimi wykluczonymi w różnych sytuacjach społecznych i w różnych relacjach. Więc mądry ruch społeczny, prozwierzęcy podpowiadałby takim ludziom, jacy tworzą na przykład WWF, albo koniarzom, psiarzom lub kociarzom, żeby zwrócili uwagę na świnie, krowy, kury, norki. I każdemu, kto ma jakieś luki lub jakieś blokady, podpowiadał, że wiesz co, ten problem jest większy, że opresja zwierząt to są naczynia połączone. Jedna opresja w jakiś sposób zawsze wspiera drugą.
Tak, masz rację, aczkolwiek to w ogóle bardzo wynika też, znaczy bardzo widać tutaj wyraźnie to, w jaki sposób my jako społeczeństwo w ogóle podchodzimy do kwestii zwierząt, bo to, że mamy organizacje, które zajmują się psami, kotami, tymi zwierzętami, powiedzmy domowymi, to, że one mają trochę łatwiej o finansowanie, bardzo często, że kompletnie odcinają się od zwierząt hodowlanych, tych tak zwanych hodowlanych jeszcze, to też jest bardzo, bardzo interesujący. Jeżeli pójdziesz sobie do organizacji kociarskiej, to jest szansa, że spotkasz wegetarian i wegan, ale to wcale nie jest pewne, że tam ich będzie większość chociażby, nie? Jeszcze, więc wiesz, to są takie bardzo, bardzo ciekawe, to takie rozłączenie, o którym powiedziałeś, perspektywy jest bardzo interesujące, więc Tak, chciałem się ciebie zapytać o to, gdzie w tym wszystkim są właśnie organizacje zajmujące się zwierzętami domowymi, ale no to już chyba wiem.
Wiesz co, wydaje mi się, że na szczęście to może się dziać w dwóch trybach. To znaczy pewnie ten straszny, okropny i tak tryb szowinizmu gdzieś tam jest. To znaczy są w tym wszystkim ludzie, którzy po prostu mają takie poglądy i świadomie je przyjmują i faktycznie dzielą zwierzęta na lepsze i gorsze, mówiąc zupełnie prostym językiem. No, to jest trudny przypadek, ale są też tacy, którzy po prostu z jakichś powodów nie myśleli w ten sposób o zwierzętach jako całości, prawda? O różnych formach opresji, które się zazębiają, wzajemnie wspierają, o podobieństwie zwierząt, które już szanują, czy których naturę potrafią rozpoznać, do innych, prawda? Które mają gdzieś dalej, jak na przykład te gospodarskie, czy te żyjące w środowisku przyrodniczym. I do tych jest łatwiej trafić i tych właśnie nie należy karcić, tylko im pomagać. Zawsze podpowiadać, że słuchaj, ale ty już masz w sobie tyle empatii, że jesteś w stanie tak dobrze zadbać o psa. Przecież już udowodniłeś, że masz wrażliwość, że możesz poświęcić czas, pieniądze, swoje zdolności, żeby mu pomóc. Jesteś, no masz wspaniały potencjał po prostu i możesz te same narzędzia, które już tak dobrze wykorzystujesz, użyć w przypadku innych istot. Masz to w sobie.
No to jesteś w ogóle pełen zrozumienia dla ludzi, mam wrażenie.
Wiesz dlaczego? Odpowiem ci na to bardzo szybko. Ponieważ zostałem weganinem jako zupełnie dorosły człowiek. Zupełnie. Nie nastolatek, tylko naprawdę dorosły człowiek. I połowę życia przeżyłem jako nieweganin. Doskonale rozumiem, że nie jest łatwo zostać weganinem, że człowiek wielu rzeczy nie wie, nie trafił na odpowiednią osobę, lekturę, film. Zdarzyło się coś, co sprawiło, że nie jesteś gotowy. Ja nie byłem gotowy przez połowę mojego życia. Come on. Mhm. Ja nie byłem gotowy. To więc rozumiesz.
No tak, mam tak.
Taką pulę doświadczeń, niemożności, nieumiejętności, niewiedzy, że mam w sobie ogrom pokory. Po prostu rozumiem każdego, kto się waha. Ale jednocześnie wiesz, nie chcę go w tym utwierdzać, tylko mówić mu, słuchaj, na pewno potrafisz bardziej niż ci się wydaje.
Tak, ja też w ogóle zostałem weganinem stosunkowo późno i powiem ci, że no mi zależy na tym, jak rozmawiam z ludźmi, żeby właśnie pokazywać im świat, szerszą perspektywę troszeczkę, nie? Pokazywać, że to nie kończy się wszystko na tym, co widać na reklamach mleka, to nie kończy się wszystko na tym, co my sobie myślimy, że ten świat zwierząt nie jest tak bardzo oddzielony od nas, że to są właśnie takie same zwierzęta, jak te, które trzymacie w domu.
Chociaż oczywiście pewnie i ty, i ja znamy osoby, które w bardzo szybki sposób stały się weganami, czyli tak nie można też skreślać, że jest taki tryb zmiany. Faktycznie jest taki tryb, jest, wydaje mi się, nawet coraz łatwiejszy, tak? W związku z tym, że produktów jest więcej, że to słowo przestało już w zasadzie straszyć, że no właśnie weganie coraz mniej czują się wykluczeni, jest to łatwiejsze z powodów społecznych, no to ta ścieżka pewnie będzie coraz częstszą, nie? No ale trudno było zakładać, że to jest ścieżka dla każdego. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz, może to warto,
pewnie, dawaj.
Warto podkreślić, że to dochodzenie do weganizmu poprzez różne ścieżki właśnie, po drodze dzieje się fajna rzecz, że jest też dosyć dobrze zbadane, że ludzie zarażają się tą etyką i rozszerzają swój krąg moralny, nie, o inne istoty, że to się ciągle dzieje. Że to jest dosyć dobrze zbadane, że jak interesujesz się kwestiami środowiskowymi, to faktycznie zaczynasz czytać więcej o tych kwestiach etycznych i w końcu je przyjmujesz jako swoje. Więc następuje to, wiesz, ta wymiana, to rozszerzenie, o którym ciągle mówimy, i to, że ktoś interesował się jakimś jednym zwierzęciem albo nawet jakąś jedną rasą zwierzęcia, potrafi zainteresować się innymi, jeśli znajdzie odpowiednią osobę, która mu w tym pomoże.
Przy tym rozmawianiu z ludźmi dla mnie przez długi czas był taki problem, że wiesz, jako weganin czułem, że jestem absolutnie po właściwej stronie moralnie, nie? No w sumie dalej tak czuję. I wychodząc z takiej pozycji, z pozycji jednak trochę wyższości moralnej, zastanawiałem się, czy jestem, wiesz, odbierany na tyle w porządku, żeby ludzie chcieli mnie słuchać o tych kwestiach. I dlatego też przez długi czas na początku wstrzymywałem się w ogóle z mówieniem o tym, co się dzieje, i argumentowaniem w sposób jasny i jawny tego, dlaczego, wiesz, nie jem mięsa i nabiału i w ogóle. Teraz już nie mam z tym problemu, ale myślę, że to jest jakaś taka troszeczkę bariera, zarówno dla tych osób, które jedzą cały czas produkty zwierzęce, jak i dla tych, którzy tych produktów nie jedzą, a nie są na tyle ekstrawertyczni może i na tyle pewni siebie, żeby wiesz, przejść krok do przodu. Nie?
Dotykasz tutaj super ważnej kwestii jakości weganizmu po prostu, że można być tym weganinem w taki sposób, który inspiruje innych i jest naśladowalny, w tym sensie, że ktoś inny chciałby być taki jak ty, albo w taki sposób, który wręcz odrzuca od weganizmu, jest po prostu kontrproduktywny. Ciekawa myśl, zauważ, bo to by znaczyło, że sam fakt bycia weganinem nie rozstrzyga jeszcze wszystkiego. Że trzeba jeszcze zapytać, jakim weganinem jesteś. Od tego zależy tak naprawdę to, czy świat się zmieni, czy nie. A nie od samego faktu, że zostaniesz weganinem. Wiesz, to jest zupełnie fundamentalna znowu myśl. Wiesz.
Tak, tutaj się z tobą absolutnie zgadzam, bo skąd się wzięło to przeświadczenie, że weganie są agresywni, że nie wiem, psują wszystkie imprezy i opowiadają tylko o samym cierpieniu i są antypatyczni po prostu, nie? Więc wiesz, to trzeba trochę uważać, w jaki sposób się podchodzi do innych osób, aczkolwiek uważam, że jestem zdania, że no, trzeba mówić o tym, o swoich powodach, bo inaczej nie jesteśmy w stanie przekazać tej treści.
Mówić w taki sposób, który nie odrzuca. No, tak, ja jestem za tym, żeby używać słowa weganizm dosyć często, żeby oswajać z jego brzmieniem, żeby było po prostu uważane jako stała, normalna, niekontrowersyjna część kultury, w której żyjemy. I jak wiesz, ciągle to robię. I nie chciałbym teraz, gdybyś mnie o to zapytał, miałbym problem z takim wyszczególnieniem całego katalogu cech dobrego weganina. Nie rób tego, proszę.
No bo... nie pytałem, więc okej, jakby tutaj nie ma problemu. No.
Ja mam na przykład taki jeden z takich narzędzi, jedno z narzędzi, które ja stosuję, to jest mówienie o weganizmie dużo w sytuacjach publicznych, kiedy jestem o to proszony. Podcast, panel dyskusyjny, wystąpienie na konferencji, wykład, pobyt w mediach, dużo o tym mówię. Ale w sytuacjach prywatnych, kiedy jestem w mieszanym towarzystwie, raczej jestem wycofany. Chętnie odpowiem na każde pytanie, ale nie będę ostentacyjnym weganinem. W tym sensie, że no, wiesz, to są te żarty rysunkowe, że pierwsza rzecz, którą mówi weganin zawsze, to jest to, że jestem weganinem. W każdej sytuacji. To pewnie może być męczące, nie?
Na pewno może być męczące, ale też sytuacje, w jakich się znajdujemy, te społeczne, wymagają tego, żeby powiedzieć, że jest się weganinem, bo w końcu bardzo często kręcimy się wokół jakiegoś jedzenia, przekąsek, czegoś tam takiego, wiesz, no to trudno jest w trakcie obiadu nie powiedzieć, że jesteś weganinem i po prostu nie zjeść i zostawić to wszystko, wiesz, z boku, nie? Jeszcze, więc to siłą rzeczy wychodzi.
Wiesz, bardzo byłoby dobrze chyba też pamiętać, że weganizm nie jest żadnym szczytem rozwoju moralnego, że ocena moralna kogoś drugiego człowieka, to jest tak skomplikowana rzecz, składa się z tak wielu różnych kryteriów, że weganizm jest po prostu jednym z nich i możesz być jednocześnie bardzo sympatycznym, dobrym weganinem, ale strasznym człowiekiem dla innych ludzi. I to ocena moralna to nie jest, twój weganizm nie przekłada się w bezpośredni sposób i automatyczny na najwyższą ocenę moralną. Wiesz, cały czas mówię o takim pamiętaniu o pokorze i że pamiętaniu o tym, że ta idea też ma swoje różne słabsze strony, takie teoretyczne też słabsze strony, że na przykład weganie wahają się wciąż, nie bardzo wiedzą, co zrobić z całym światem zwierzęcym, światem owadów, wiesz.
No oczywiście, no to jest tak.
I teraz, gdybyśmy przyjęli, że one są zdolne do odczuwania, jest to bardzo zróżnicowana wewnętrznie grupa, nie wiemy jeszcze tego, czy wszystkie są zdolne do odczuwania, ale powiedzmy, że gdybyśmy przyjęli takie założenie, praktyka społeczna z tego wynikająca byłaby dosyć trudna, przyznaję. O ile jesteśmy w stanie łatwo sobie wyobrazić zmianę społeczną polegającą na tym, że będziemy traktować ptaki, ryby, świnie, no ssaki, w ogóle kręgowce w sposób dobry, to uwzględnienie na podobnej zasadzie również owadów było po prostu trudniejsze. Mówię o technikaliach życia społecznego.
Powiem ci, że miałem ostatnio atak moli spożywczej w kuchni, więc bardzo dobrze wiem, o czym mówisz.
Ale to jest kwestia podróżowania, nie?
Nie, no to jest w ogóle trudny temat.
Dziesiątki różnych kwestii.
Tak, tak, tak. To jest kwestia nawet gdzieś tam używania jakichś takich produktów zawierających składniki odzwierzęce, jakichś drobnych, czy wiesz, czy do prania, jeżeli masz płyn z lanoliną, czy czasami skóra z drugiego obiegu, nie, w butach, czy w paskach, czy w czymś takim. Te granice są bardzo różnie postawione, dlatego też często, szczególnie w internecie, możemy popatrzeć sobie na niezbyt przyjemne debaty na temat tego, czy ktoś jest prawdziwym weganinem, czy nie jest prawdziwym weganinem. Chociaż wydaje mi się, że coś takiego jak prawdziwy weganin to jest bardzo, bardzo wydumana historia.
Tak, to słowo prawdziwy to jest takie zawsze podejrzane trochę, ale pewnie byłby to taki weganin, który po prostu stara się w różnych sytuacjach zrobić najwięcej pożytecznego dla zwierząt. Czyli tak kształtować swoją postawę i swoje wybory, żeby one były jak najkorzystniejsze dla zwierząt. Czyli nie musi oznaczać automatycznego zachowywania się w każdej sytuacji tak samo.
No i w każdej sytuacji perfekcyjnie w ogóle, wiesz, no to bardzo prostym przykładem jest to, że jeżeli trafisz do szpitala, to no nie będziesz się podpytywał, czy wszystkie leki, które są ci podawane, są na pewno wegańskie w pełni, nie? Wiesz, szczególnie jeżeli to są takie przypadki bardzo poważne, bo o tym tutaj myślę, nie? Ty właśnie mówisz cały czas o pokorze, o próbie zrozumienia, a tym wszystkim, jak patrzysz na wegetarian, którzy są wegetarianami i nie chcą w ogóle pójść krok dalej, uważają, że zrobili wystarczająco dużo?
Słuchaj, z tym wegetarianizmem to ja już mam dosyć długą historię, dlatego że ja oczywiście byłem wegetarianinem przez 7 lat, zanim zostałem weganinem. Więc to jest też moje doświadczenie. Pamiętam to jeszcze dosyć dobrze. Ale później na jednej z konferencji miałem taki referat, takiej ekologicznej konferencji o abolicji wegetarianizmu. Więc proponowałem, żebyśmy odeszli od używania tej nazwy po prostu i od wyodrębniania tej postawy w takiej dyskusji, chociażby medialnej, publicznej, żebyśmy nie budowali wokół wegetarianizmu kolejnej tożsamości, prawda, którą później ewentualnie trzeba znowu przewalczyć, porzucić, żeby stać się weganinem. Nie mówiłem tutaj o, nie wiem, zakazie czy odejściu od takich praktyk żywieniowych, z jakimi wiąże się wegetarianizm. Mówiłem tylko o tym, żeby nie nazywać, nie tworzyć tożsamości specjalnej wegetariańskiej, prawda? Że jeśli już chcemy uwzględnić takie połowiczne postawy jak postawa wegetariańska, to nazywajmy je inaczej i niech one będą bardziej inkluzywne. Jest na to zresztą nazwa, którą pewnie znasz. Jakiś czas temu wymyślono słowo reduktarianizm.
Tak, trochę bardziej skomplikowany niż wegetarianizm, jeżeli chodzi o wymówienie.
Tak, się ono pewnie się nie przyjmie w takim potocznym języku, ale oznacza po prostu różne sposoby ograniczania konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego. I postawa wegetariańska jest jedną z takich postaw reduktariańskich, polegająca na tym, że się tabuizuje czy nie korzysta z mięsa, ale korzysta się w różnych proporcjach z innych produktów pochodzenia zwierzęcego, tutaj jajka i nabiał.
No tak. No ale masz też peskatarianizm, masz też fleksitarianizm jako dodatkowe pojęcie. Ludzie też budują wokół tego pewną tożsamość, nie?
Tak. I moja propozycja jest taka, zresztą mówię, zawsze mam jedne zajęcia na antropozoologii o tym, gdzie wymieniamy te wszystkie postawy i później daję też tę propozycję odejścia od wegetarianizmu i uproszczenia tego skomplikowania, które tutaj opisujemy, na dwie postawy. Z jednej strony postawę wegańską, której intencją jest wykluczenie korzystania z produktów pochodzenia zwierzęcego. Intencja, nie? Bo w praktyce to różnie bywa. I postawy reduktariańskie, które nie mają takiej intencji. Jedyną intencją jest ograniczenie. Bardzo prosty, przejrzysty układ dwuelementowy. I w tym wszystkim wegetarianizm znika, bo jest po prostu jedną z form reduktarianizmu. Jaka może być inna? Ktoś może jednak spożywać jakieś formy mięsa, ale nie spożywać nabiału i jajek.
Albo nie spożywać czerwonego mięsa tylko.
Wiesz, kombinacji będziemy mieli bardzo dużo. Oczywiście będzie to postawa mniej więcej tak samo użyteczna społecznie jak postawa wegetariańska. No tak to jest. W jakiś sposób będzie to ograniczenie, prawda? Powiedzmy, jeśli wiele osób w ten sposób ograniczy, to faktycznie może się przełożyć na te mechanizmy rynkowe, nie? I popyt może się zmniejszyć, przez co podaż może się zmniejszyć, a więc liczba wykorzystywanych zwierząt może się zmniejszyć. Wiesz, ja po prostu nie wyróżniam wegetarianizmu jako specjalnej, szczególnej postawy. Niestety jest tak, że historycznie się przyjęło, że ona jest wyróżniona, prawda? Słowo wegetarianizm powstało znacznie wcześniej niż słowo weganizm. W XIX wieku wegetarianizm, dopiero w 1944 słowo weganizm. Ta postawa wegetariańska była już w zasadzie postawą starożytną, przecież wiemy, że ona jest bardzo starą postawą, prawda? Jest też postawą, którą znajdujemy w różnych kulturach. Z weganizmem tak nie ma. To jest stosunkowo współczesny pomysł i współczesna praktyka żywieniowa i w ogóle praktyka życia. Ale jakoś tak się w historii przyjęło, że ciągle była mowa o tym wegetarianizmie. On się utrwalił. Moim zdaniem powinniśmy od niego odejść. Ja nigdy nie obchodzę dnia wegetarianizmu. Nie znoszę organicznie, nie znoszę tego dnia. Nie ma czego świętować, naprawdę. Nie ma tutaj specjalnie powodów do wyróżniania tej postawy w jakikolwiek sposób. Jest to po prostu jedna z wielu form ograniczenia konsumpcji produktów pochodzenia zwierzęcego.
Okej, a czy uważasz, że takie podejście małymi krokami, przekonywanie ludzi właśnie małymi krokami, to o którym też troszeczkę wspominaliśmy, prowadzi częściej, to jest w ogóle pytanie o opinię zupełnie, nie o jakieś fakty, prowadzi częściej do tego, że ludzie chcą pójść jeszcze krok dalej, jak dotrą do pewnej granicy, czy raczej, że zostają już, twierdzą, że a dobra, robimy wystarczająco dużo?
Wiesz co, no po pierwsze to jednak zapytałeś mnie o coś, co powinno być po prostu wynikiem badań empirycznych, nie?
No oczywiście, że tak, dlatego pytam się o opinię, więc wiesz.
Ankietowo, kwestionariuszowo, 10 000 osób i wtedy mielibyśmy jakąś odpowiedź, w ogóle wiesz, która by pewnie była odległa od rzeczywistości, bo ludzie, jak wiesz, odpowiadają różnie i niekoniecznie to jest odzwierciedlenie tego, co się naprawdę dzieje, ale coś byśmy wiedzieli. A jeśli pytasz mnie opinię, no to ja ci odpowiem w taki przekorny sposób, że my nie mamy w ogóle żadnego innego trybu chodzenia, jak tylko krok za krokiem.
Tak, wiesz, to powiem ci, że zapytałem się o to tylko dlatego, że to jest jeden z argumentów, który pojawia się i w jednej, i w drugiej formule bardzo często w różnego rodzaju dyskusjach, na które mi się zdarzało natrafiać, nie? Że metoda małych kroków prowadzi do tego, że ludzie już nie będą chcieli robić nic więcej, albo że metoda małych kroków to jest dopiero otwarcie drzwi na coś więcej. Właśnie zupełnie tylko dlatego, ale też uważam, że nie ma na to jasnej odpowiedzi, przynajmniej bez badań odpowiednich.
Spójrz na to tak. Ruch prowegański, który zachęca innych do tego, żeby stali się weganami, też używa metody małych kroków. Na czym polega? Na kolejnym przekonywaniu kolejnych jednostek w licznym społeczeństwie, żeby stały się weganami. Tych jednostek będzie na początku 100, później 1000, 10 tysięcy, tak jak teraz mamy gdzieś mamy level kilkaset tysięcy. Nie? To jest działanie małych kroków. Mhm. Prawda? Zgodzisz się ze mną? Nie,
tak,
ma
pewnie
innego działania. Nikt nikomu nie jest w stanie narzucić weganizmu, zadekretować go jakąś ustawą, nagle przekonać. Nie ma różdżki magicznej, nikt. Zawsze będziemy robili to stopniowo, człowiek po człowieku, w mozolnym procesie zmiany społecznej. To jest metoda małych kroków, więc w tym sensie oczywiście to jest jedyna rzecz, jaka nam pozostaje. Wiesz, w czym rzecz? Żeby to dobrze robić. Po prostu. Nie zamykać ludzi, tylko faktycznie, żeby oni do przodu szli tymi krokami. O to chodzi.
W podcaście Agnieszki Gruszczyńskiej powiedziałeś, że wszyscy kończymy w długim procesie zabiegania o stosunkowo niewielkie zmiany.
I to.
Myślę, że w ten sposób właśnie możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Więc no co, Darku, ja ci dziękuję bardzo za ten skomplikowany, mniej lub bardziej w różnych momentach, przewodnik po tych podstawowych ideach. No i chyba jest troszeczkę jaśniej po tym, co tutaj powiedziałeś.
Mam nadzieję, chociaż jestem też świadomy tego, że zaledwie dotknęliśmy na wierzchołka góry, niestety, lodowie, więc trzeba by o tym mówić znacznie więcej. Ale bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, było super.
No, jakbyś chciał coś jeszcze zniuansować w przyszłości, to zupełnie zapraszam serdecznie do podcastu, więc jak coś, to możemy wrócić do tego tematu i pójść dalej głębiej, chociaż zastanawiam się, czy mówienie o tych ideach i pokazywanie pewnych sporów nie byłoby jednak prostsze na przykładach, ale nie wiem, czy podnoszenie tutaj tych przykładów to jest dobry pomysł. O to będę się jeszcze zastanawiał.
No tak, tak. Sprowadzanie rzeczy tych skomplikowanych czasem idei czy argumentacji do konkretnych przykładów dobrze robi. Ja się staram to robić na zajęciach ze studentami, bo omawiamy takie rzeczy, jako że wykładam na UW takie zajęcia mam o ruchu społecznym działającym na rzecz zwierząt. Dokładnie tym się zajmuję, o czym dzisiaj u ciebie mówię, więc tam mamy właśnie przykłady działań welfarystycznych, aboicjonistycznych. No tak, daje się to robić i to faktycznie ma większy sens, ale wydaje mi się, że daliśmy radę dzisiaj również.
W takim razie, na razie na ten moment kończymy. Darek, dziękuję ci bardzo jeszcze raz za to, że się tutaj pojawiłeś.
Ja również dziękuję.
No i na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcielibyście dołączyć do osób wspierających podcast Wegaństwo, zapraszam na profil Wegaństwa na Patronite. Dzięki patronom i matronkom jestem w stanie tworzyć te treści i jestem w stanie znajdować wystarczająco dużo czasu na to, żeby wymyślać pytania, nagrywać i zapraszać różnego rodzaju ciekawych gości. Za tydzień słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku. Będziemy rozmawiali z redaktorem naczelnym magazynu Wege, więc to właśnie tak to będzie wyglądało. No a jeżeli chcecie więcej wegaństwa, zaglądajcie na Facebooka, na TikToka, na YouTube'a i na coś jeszcze. I na Instagram, oczywiście, na Instagram podcastu Wegaństwo. Ja się z wami żegnam i słyszymy się w poniedziałek za tydzień.